Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam. Dziś trzecia część historii szkoły imienia Dąbrówki w Poznaniu. Szkoły, która obchodzi w tym roku 190 lat swojej działalności. Kontynuuje dzieje szkoły Ludwiki, która powstała w 1830 roku pod protektoratem Luizy z Hohenzollernów Radziwiłłowej. Dąbrówka wielokrotnie zmieniała siedziby i stąd mówi się o niej wędrująca szkoła. To niebywałe, że pomimo wielokrotnych trudności szkoła przetrwała i utrzymała wysoki poziom nauczania. Jak to było po II wojnie światowej? Polska się zmieniała, szkoła musiała szukać swojego miejsca.
Nastała nowa polityczna rzeczywistość, nowy system. Choć niektórzy mogli mieć jakieś złudzenia w 1945-1946 roku, to w 1947 już tych złudzeń raczej nie mieli, albo zostały te złudzenia boleśnie rozwiane.
Przed tą szkołą stoi takie nowe zadanie, że to musi być kształcenie w świeckiej świadomości naukowej i moralności socjalistycznej.
Raczej się unikało dyskusji takich, które teraz młodzież chętnie wypowiada, to wtedy to było niemożliwe. Było niemożliwe, żeby ktoś krytykował ustrój albo coś nam się nie podobało, czym byliśmy smarkate przecież. To było nie do pomyślenia. Nikt nie krytykował ani państwa, ani ustroju, ani władzy.
Do tych wypowiedzi za chwilę wrócimy i je rozwiniemy.
Na ścianie Matisse, Malczewski. To jakieś ładne akwarele, od razu można poznać upodobania i gusta gospodarzy. Umówiłam się z Grażyną Sobierajską-Mormol, która jest jednym z filarów Stowarzyszenia Przyjaciół Dąbrówki. Zacznijmy może od sportu, nietypowo, bo Grażyna była znakomitą florecistką.
Faktycznie zaczęłam uprawiać szermierkę mając 10 lat. I początkowo uprawiałam w klubie Ligi Przyjaciół Żołnierza, ale z czasem w wieku 15 lat przeszłam do AZS Poznań, do klubu akademickiego i właściwie w tym klubie osiągnęłam największe sukcesy. Ale powiem tak, sport, który uprawiałam właściwie poza szkołą, bo w szkole w ramach SKS-u sportu nie było takiego jak szermierka wtedy, wiązał mnie ze szkołą bardzo, ponieważ Dąbrówka była szkołą zawsze bardzo usportowioną. Ja do Dąbrówki chodziłam w latach 1960-64 i była to oczywiście już inna szkoła niż ta szkoła powojenna, bo w 1945 roku, kiedy Dąbrówka wznowiła swoją działalność, nie miała swoich budynków, bo budynki na ulicy Młyńskiej zostały zbombardowane i spalone, ona początkowo tułała się w różne miejsca, ale działała. Początki tej szkoły były właściwie takie, jakby nic się nie stało. Ta szkoła była taka sama jak szkoła przedwojenna. Zawdzięczaliśmy to być może dyrektorce tej szkoły, Janinie Kamińskiej, która była szaloną tradycjonalistką, jakby tak symbolem tradycji dąbrówczańskich. Dąbrówka przedwojenna mocno kładła nacisk na wychowanie w duchu patriotycznym, trochę religijnym, ale też na wysoki stopień uspołecznienia dziewcząt. I tak to zostało przeniesione na ten pierwszy okres powojenny. Rok szkolny zaczynał się wspólną mszą świętą, wspólną spowiedzią, wspólną komunią.
Koleżanka Grażyny Mormol ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dąbrówki, Wacława Małecka, jest autorką pracy Śladem Szkoły Ludwiki i Szkoły Dąbrówki. Ponieważ szkoła na skutek działań na Cytadeli w końcu wojny straciła budynki przy ulicy Młyńskiej, musiała szukać nowego miejsca. Konstancja Swinarska, siostra Marii, pierwszej zasłużonej, niezwykle przełożonej Dąbrówki, połączyła siły z Janiną Kamińską.
Konstancja Swinarska zwróciła się właśnie do Janiny Kamińskiej w tych pierwszych właśnie dniach 45 lutego 45 roku, że trzeba coś działać i szkołę szykować. I wtedy dostały wiadomość, że w liceum numer 8 na Głogowskiej, było księdza Piotrowskiego, prawda, wtedy, że tam jest kuratorium na tej Głogowskiej i tam powinni się zgłaszać wszyscy nauczyciele. I tam zaczęła się rodzić to szkolnictwo podstawowe, średnie. Tam był cały sztab, który miał to zorganizować. I w pierwszej takim podejściu powiedziano, że liceum numer 7, czyli Dąbrówka i Klaudyna Potocka mają stworzyć wspólne jedno liceum, tak zwane zjednoczone liceum imienia Klaudyny Potockiej i Dąbrówki. I przełożoną tych obu placówek miała zostać Konstancja Swinarska. I wówczas szukano jakiegoś budynku i to kuratorium przekazało na siedzibę tych obu szkół niewielki zniszczony budynek na Przemysłowej. To był kiedyś alumnat ewangelicki dla chłopców, tak zwane Paulinum. I w tym Paulinum jedno piętro miało być przeznaczone na dwie placówki zjednoczone jakby.
Budynek okazał się za ciasny dla tych dwóch szkół.
I wtedy Kamińska powiedziała, że musimy stworzyć jednak osobne szkoły. Musimy odtworzyć Dąbrówkę. I jednogłośnie ona została obraną pierwszą powojenną dyrektorką nowo tworzącej się Dąbrówki. Kuratorium oczywiście postawiło warunek. Dąbrówka się może odrodzić, gdy zgłosi się co najmniej 500 dziewczyn. Z tym nie było kłopotu, bo dąbrówczańska więź jest bardzo, wtedy jeszcze bardzo silna. Dziewczyny chciały być razem. Oczywiście były od lat 14 do 20 paru, prawda, bo to były okresy powojenne. I wtedy ta liczba została osiągnięta i na ulicy Mickiewicza, gdzie dzisiaj jest przychodnia, przydzielono ten budynek Dąbrówce. Właściwie tam się odbyły egzaminy.
Adresem przy Mickiewicza interesowały się też inne instytucje. Dąbrówka ruszyła do następnego lokum.
No i Dąbrówka, ta grupa tych 500 uczennic, a ciągle się zgłaszały nowe i wkrótce już było ich 700, dostały ofertę od profesora Brunona Czajkowskiego, który był właścicielem liceum pedagogicznego na ulicy Mylnej, dzisiaj Romka Wszczałkowskiego. I tam on przydzielił jakieś pomieszczenia, żeby te dziewczyny chociaż gdzieś miały jakieś miejsce, mogły się zebrać, uczyć. No i znowu była przeprowadzka kolejna. Po miesiącu z ofertą przydzielenia jakichś lepszych pomieszczeń, większych, wystąpiła pani dyrektor Hoppe z liceum numer 2 na Matejki 8. I mamy opisy w naszym archiwum, jak dziewczyny wiozły na tych wózeczkach, tam hejtkach tak zwanych, jednokołowych, globusy, czy tam jakieś inne wyposażenie szkolne na ulicę Matejki. Na Matejki przeniosły się w maju 1945 roku i warunek był taki, że będzie nauka dwuzmianowa. To znaczy uczennice zamojskiej, liceum numer 2, uczyły się do południa, a dąbrówczanki zaczynały naukę po południu.
I tak było przez rok, ale poszukiwania trwały nadal.
Kamińska z profesor też Dropińską, która była jej prawą ręką, też absolwentka Dąbrówki i też nauczycielka ucząca języków obcych, postanowiły walczyć o jakieś godne lokum. I udało się pozyskać lokum przy Różanej 17. Dąbrówka pozyskała siedzibę, która przed wojną mieściła prywatne gimnazjum profesora Sajdaka w filologa klasycznego. To jest stosunkowo duży budynek, istniejący oczywiście do dzisiaj. I tam szkoła miała dobry okres. I nastąpiło bardzo ważne wydarzenie wtedy, bo w 1947 roku został poświęcony sztandar szkoły, kopia pierwszego sztandaru, bo pierwszy sztandar był wyhaftowany na stulecie szkoły w 1930 roku i jak wiemy tkała go Lucyna Stysiak-Sieciechowiczowa. Ten sztandar prawdopodobnie się spalił, bo nikt nie był w stanie powiedzieć, co się z nim stało po wojnie. A oczywiście szkoła chciała mieć ten sztandar. I Lucyna Stysiakówna Sieciechowicz zdecydowała się z koleżankami odtworzyć wierną kopię tego pierwszego sztandaru. To było bardzo ważne wydarzenie, jakby ugruntowanie, że Dąbrówka się odradza.
Wydawało się, że budynek przy ulicy Różanej będzie tym miejscem docelowym, ale nie było to pisane Dąbrówce.
Właściwie dobrze się tam czuły dąbrówczanki i tak każdy myślał, że tam dłużej będą, ale w tym czasie kuratorium zaproponowało Dąbrówce przeprowadzkę na plac Bernardyński do budynków po liceum Marii Magdaleny. To liceum zostało zlikwidowane ze względu na pewne incydenty polityczne, na morderstwo nawet polityczne i szkoła, która była kuźnią inteligencji i chłopcy tam byli też bardzo zżyci, to byli przeważnie dzieci czy wnukowie przedwojennej szkoły i w tych czasach to odrodzenie się tej inteligencji nie było bezpieczne, nie wszystkim się to podobało i podobno była jakaś taka po prostu prowokacja, żeby tylko doprowadzić do zamknięcia tej szkoły, do likwidacji.
Grażyna Sobierajska-Murmul.
Władze oświatowe, jak należało się spodziewać, ponieważ wprowadzono nowe reguły.
Zmieniono w ogóle ustrój szkolnictwa,
właśnie,
prawda?
Zmieniono ustrój w szkolnictwie i po prostu to zaczęło się przejawiać początkowo takimi drobnymi rzeczami, jak zlikwidowano święto 3 maja czy 11 listopada. Wprowadzono 1 maja bitwę pod Lenino, czy tam 22 lipca. Wyszły nowe daty z głównymi obchodami Wielkiej Rewolucji Październikowej. W 1949 roku zlikwidowano Stolicę Mariańską, ZHP wcielono do ZMP i do szkoły wprowadzono nowe organizacje, które jakby nie miały w dawnych latach swojego odpowiednika, jak Służba w Polsce czy WICI. No więc dyrektorka Janina Kamińska utraciła swoje stanowisko, a nowa dyrektorka wprowadziła wszystkie sugerowane przez władze zmiany, ponieważ właściwie myślę, że ona została skierowana do tej naszej szkoły, takiej bardzo tradycyjnej, aby właśnie te zmiany przeprowadzić.
Jak się nazywała?
To była Maria Iwanicka. Chodziło o to, żeby po prostu nauka w szkole, wychowanie młodzieży miał ukształtować jakby nowego socjalistycznego człowieka według najlepszych radzieckich wzorów. Stopniowo, krok po kroku, wszystko to się zaczynało zmieniać. Zmienił się język nawet, który używano w szkole, bo wtedy się zaczęło mówić o normach produkcyjnych i o tym, że wyłania się przydowniczki nauki. Zresztą czasami dochodziło...
Ty byłaś przodowniczką sportu.
Tak, ale...
To też coś.
Tak, ale były czasami kuriozalne takie sytuacje, bo były zalecenia, że należy przyjmować do szkoły dziewczęta z tak zwanego proletariatu. No i myśmy, składając dokumenty do szkoły, musiałyśmy wypełnić ankietę, której był punkt pochodzenie społeczne. No i teraz jak tutaj opisać, bo każdy się chciał domyśleć, które pochodzenie społeczne będzie najlepsze, który to dział proletariuszy my reprezentujemy. I pamiętam, że dziewczęta, które mieszkały pod Poznaniem, to wpisywały, że są pochodzenia chłopskiego, niezależnie od tego, jaki zawód wykonywał ojciec czy matka. A te osoby, które już nie miały żadnego wyboru, to zostało wymyślone świetne takie określenie, inteligencja pracująca. Ale w tej szkole z jednej strony realizowano program oświatowy narzucony odgórnie, ale uczennice nie zawsze chciały wszystko tak wykonywać, jakby to sobie wymarzyła dyrekcja. W 1951 roku na przykład powstała trzyosobowa organizacja antykomunistyczna. Koleżanek, tak, to dopiero się dowiedziałam po latach, kiedy w ramach wywiadów ze starszymi dąbrówczankami spotkałam właśnie panią Lucynę Nowak-Karwatkę. I ona mi właśnie o tej sytuacji opowiedziała, że ona plus Basia Pizio i Wisława Swędrowska założyły taką antykomunistyczną komórkę, że jakimś szyfrem sobie pisały protokoły z własnych zebrań, tych trzyosobowych, no a cała ich działalność polegała na tym, że na kartkach drukowanymi literami wypisywały różne hasła, między innymi śmierć Stalinowi lub no, pod tego typu pokrewne hasła i rozwieszały je wieczorem. Wtedy, kiedy nikt tego nie widział, ale mówi, że jak szły rano do szkoły, to już tych ulotek nie było. Więc myślę, że one wtedy były młode, one nawet chyba nie zdawały sobie sprawy, co by się stało, gdyby Urząd Bezpieczeństwa trafił na ich ślad. Szkoła się trochę, jak już wspomniałam, podporządkowała tym zmianom, ale w 1953 roku, żeby postawić taką kropkę nad i, że ta Dąbrówka musi się podporządkować temu, co chcą władze oświatowe, to w 1953 roku zmieniono nazwę, odebrano nam nazwę Dąbrówki i wtedy też była Szkoła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. I oczywiście okazało się, że przed tą szkołą, która ma taką nową nazwę, stoi takie nowe zadanie, że to musi być kształcenie w świeckiej świadomości naukowej i moralności socjalistycznej. Oczywiście rok 1956 przyniósł pewne zmiany. W 1957 roku odzyskaliśmy z powrotem imię Dąbrówki, ale odwilż trwała dosyć krótko i to, że przywrócono na przykład przez pewien czas naukę religii w szkole, między innymi, to nie było coś takiego, co jakby zmieniło nastawienie władz. Protokoły działalności szkoły to jest zupełnie coś innego, to jest wersja oficjalna. Ale mnie bardzo interesowało to, co się działo naprawdę w szkole. To, co krążyło pomiędzy uczennicami, jakie one miały poglądy, jak odbierały tą szkołę. I pamiętam, że jeszcze takie zdarzenie w latach 60., kiedy ja chodziłam do tej szkoły, pani ówczesna dyrektorka Irena Czajkowska, rozpoczynając rok szkolny, wygłosiła przemówienie, że oczywiście, tak, my zgodnie z dyrektywami, które wyznacza partia, które dostajemy z Ministerstwa Oświaty, będziemy starali się wychować w duchu socjalistycznym nowego człowieka i będziemy opierać się o bardzo znane wzory. I naszymi wzorami będą Bolesław Bierut, Feliks Dzierżyński, Józef Stalin, a zaraz chwilę później wymieniła Słowacki, Mickiewicz, Kraszyński. Także po prostu taka była Dąbrówka, że wiedzieliśmy, że nie można robić pewnych rzeczy zbyt demonstracyjnie, ponieważ to jest groźne i tylko ze szkodą dla szkoły. Ale my mieliśmy jeszcze to szczęście, że byliśmy ostatnimi rocznikami, których uczyli nauczyciele przedwojenni. I to byli ludzie, którzy byli bardzo zdystansowani do uczniów, ale z drugiej strony oni nie kłamali. Najwyżej mogli pominąć coś milczeniem, ale jeżeli zostało zadane konkretne pytanie, ja w szkole się dowiedziałam, nie tylko w domu, ale w szkole o Katyniu, co wtedy było ewenementem, że w ogóle nauczycielka się odważyła coś takiego powiedzieć. Starsza pani, która uczyła nas historii tylko przez rok.
Dorota Brasse-Ambrozionek, absolwentka Dąbrówki.
Raczej się unikało dyskusji takich, które teraz młodzież chętnie wypowiada, to wtedy to było niemożliwe. Było niemożliwe, żeby ktoś krytykował ustrój albo coś nam się nie podobało, żeby byliśmy smarkate przecież. To było nie do pomyślenia. Nikt nie krytykował ani państwa, ani ustroju, ani władzy. Patrzę w tej chwili, bo rzadko to tablo zdejmuję ze ściany. Tutaj Marysia przybył. Dudkiewicz, jedna zakonnicą została. Były dwie bliźniaczki. No, tu były lekarki, dwie, jedna już nie żyje. Marysia Gil była dyrektorką potem liceum. Tutaj ta została, była lekarzem. Janina Adler. Teresa Targońska, lekarz-psychiatra na Wybrzeżu.
Dużo lekarek, prawda, było w klasie?
No właśnie, tu, patrząc na to, to... A Bulińska też lekarzem. Lucyna Bulińska. Mikiewicz, Cesia Mikiewicz, ona też lekarzem. Też lekarz.
Bo u was była w klasie łacina, no, biologia. To wystarczyło, żeby potem wypaść
potem
dobrze.
Potem nauczycielką Teresa Jakubowska. Tutaj tyle dziewcząt już nie żyje z tego. No patrzę bez przerwy na tablo. Wasińska też lekarzem była. No, to Boże, ile tych lekarek nas było. To tylko ja sędzią zostałam chyba. Prawnikiem była tylko jeszcze Ola Aleksandra Mierzwińska. Tu na Politechnikę poszły, no.
A kontaktowałyście się pani po szkole?
Mało. Na zjeździe. Zjazdy były do Brówczanek, to pamiętam.
Ale czuło się więź?
Tak, tak, absolutnie tak. Wszystkie pamiętałyśmy i dobrze wspominałyśmy lata szkolne. Patrzę tutaj na to wszystko, mój ty Boże. Tyle czasu minęło. Teresa Kurzawa widzę tutaj w kitkach takich nawet.
Warkoczyki miała?
Tak, tu widzę na tym zdjęciu. I z tyłu wstążeczki. Takie jest jej zdjęcie.
Teresa Kurzawa. Matura, rok?
54.
A dyrektorką kto wtedy był?
Czajkowska Irena.
Byli jacyś profesorowie, których się wspomina?
No oczywiście, przede wszystkim wychowawczyni nasza, pani profesor Krzysikowa. Dożyła 101 lat i pochowana jest w Puszczykowie na cmentarzu. Także tutaj blisko nas, blisko Mosiny. Natomiast ona była taka opiekuńcza, surowa, ale kochająca te swoje wychowanki. Spotykała się z nami potem już po maturze, u siebie w domu, na herbatce. Bardzo taki człowiek przyjazny i mimo, że surowy w swoich wymaganiach, to jednak zdający się lubić.
A czego was uczyła?
Języka polskiego.
A.
Tak. Była wymagająca, ale taką legendą to był profesor Fenikowski. Uczył nas łaciny, on z taką atencją podchodził do nas, zwracał się do nas te panno i częstował nas różnymi takimi powiedzonkami, jak było głośno w klasie, baby były rozgadane, to on przytaczał takie powiedzonka jak jedna gęś i dwie niewieście od jarmark w całym mieście. I takich na podorędziu miał mnóstwo, taki elegancki starszy pan.
Ale uczył chyba świetnie, bo ty jesteś dla mnie zawsze wyrocznią, jeżeli chodzi o łacinę. Ty świetnie ją znasz.
To znaczy, że masz bardzo małe wymagania. No kto tam jeszcze był z takich? Pani profesor Wołkówno od przyrody, taka mała drobinka, poruszająca się takim kroczkiem drobnym. Ale kogo by tam jeszcze... Ach, legenda. Pani profesor Tadeusza Kówna, matematyczka. Świetnie uczyła, ale miała nietuzinkowy sposób bycia. Wymagała od uczennic refleksu. Jeśli na przykład trzymała w ręce kredę i chciała uzyskać odpowiedź od której z nas, co rzucała w tym kierunku tę kredę, należało ją złapać i dać odpowiedź. A bywało tak, że ich pęk kluczy poleciał. Ona potem... Była po 56 roku, jak nastąpiła reaktywacja harcerstwa, to była zastępcą pana profesora Laurentowskiego w Komendzie Chorągwi Wielkopolskiej. On był komendantem, ona była zastępczynią jego. Także oddana młodzieży całym sercem w szkole i poza szkołą. No to takich ludzi wspominam tak od ręki.
Pani Emilia Krakowska.
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry, wybitna aktorka. I
o
też...
Jezus, nie mówcie takich rzeczy. Po prostu jestem osobą, której zadano pytanie o Dąbrówkę 64 lata temu, kochani.
To było.
Tak, tak. W szkole w Dąbrówce, w liceum, byłam 2 lata. To znaczy 8 i 9 klasa. I ponieważ byłam osobą, która od dziecka marzyła o teatrze i interesowałam się tym bardzo, wobec tego byłam i atrakcyjna, i nieznośna wobec nauczycieli, którzy nie uważali, że moje zainteresowania teatrem, sztuką są najważniejsze. Ważne było, żebym znała dobrze tajniki chemii, fizyki, matematyki. I mieli rację. I mieli rację. To jest bardzo ważny okres. Kto to był, ci nauczyciele? Wymienię tak po prostu, mówię o przezwiskach, bo jeżeli ktoś ma przezwisko, to znaczy, że jest wielką indywidualnością. Matematyczka Szafa, Madame Tadeuszak, potem dyrektorka Czajkowska, Gacek, Gacki, rosyjski, Katedra Węgrzyn. Miałam przypadek, że wszedł, kiedy ja siedziałam na katedrze, profesor Węgrzyn i musiałam zeskoczyć. No oczywiście to było miejsce święte dla nauczycieli, ale zapamiętałam jego wzrok, jego piękny uśmiech i to, że był profesorem, oczywiście wcześniejszym, w okresie międzywojennym, byłego ministra spraw zagranicznych Winiewicza. To wszystko poznajacy. Potem był fizyk Jacek Polak i słynna, wielka, wspaniała Madame Pietruszanka, francuskiego uczyła. Mnie uczyła pani Tomkiewicz, wychowawczynią była, no i opiewany w każdym calu profesor polonista Latawiec. To jest rok 54, 5 i 6. Uniwersytet Poznański jest w tym momencie po przerwie, ale urodził się w 1918. Ten klimat ludzi, którzy nas uczyli, to był klimat tak walki o to, żeby być najlepszym, żeby nauczyć tych młodych ludzi literatury, matematyki i wszystkiego. I za to jestem im wdzięczna, co nie znaczy, że miałam najlepsze stopnie. Oczywiście ledwo, ledwo. Natomiast oni byli wspaniali, bo okres, wiadomo wszystkim, że liceum Marii Magdaleny było przeniesione i myśmy zajęły tam miejsce. I była to żeńska szkoła, ale z historią, z klimatem. Ci nauczyciele nie byli tylko za tym nowym systemem, ustrojem. Spójrzcie do historii. Tak, ale oni wiedzieli, że muszą nas uczyć i dobrze nauczyć literatury. To nie znaczy, że myśmy wszyscy po prostu byli zachwyceni nauczycielami, ale ja im bardzo dziękuję, bo to oni mówili, synku, żebyś miał Polskę w sercu, a przymiotniki w pamięci. Tak mówił poeta. To są ważne sprawy, dlatego ja im wszystkim bardzo dziękuję i w imieniu moich koleżanek.
Emilia Krakowska rozrzewniła się na wspomnienie szkoły i poznańskich czasów. Nie mogę tym razem, ale zrobię to wkrótce, przytoczyć całej rozmowy, z której wynikało, że to właściwie szkoła pchnęła ją na aktorską drogę, a w każdym razie przyspieszyła decyzję.
Z Grażyną Mormol zaczęłam rozmowę o sporcie w Dąbrówce.
A wracając do tego sportu, to powiem tak, że właściwie najważniejszą rzeczą chyba w Dąbrówce było to, co mam na myśli sport, że Dąbrówka miała ogromne szczęście do nauczycieli, którzy uczyli w tej szkole, bo to byli większość entuzjaści, bardzo dobrze wykształceni nauczyciele i entuzjaści. To byli ludzie, którzy nie traktowali wychowania fizycznego jako coś, co trzeba po prostu odbębnić. Nie, w większości to były nauczycielki, myśmy w większości miały nauczycielki, które po prostu uważały, że kształcąc dziewczęta potrzebny jest też właśnie wysiłek fizyczny. Że wychowanie fizyczne uczy dyscypliny, ale też jakby pobudza do konkurencji, pobudza do tego, żeby chciało się z kimś konkurować, że chciałoby się wyżej i lepiej. Na przykład moją nauczycielką była pani Maria Adamska.
Ona zresztą sama, zdaje się, biegała,
tak,
prawda?
Tak, lekkoatletka.
Tak, ale ona oprócz tego była zawsze uśmiechnięta, zawsze życzliwa, zawsze chętna do rozmowy.
No przede wszystkim pani Maria Adamska była Dąbrówczanką. Jest, przepraszam, pani Maria Adamska jest Dąbrówczanką i ona znała tą szkołę i z jednej i z drugiej strony. I dlatego było łatwiej, myślę, jej dogadać się z uczennicami. Miała przede wszystkim bardzo przyjemny sposób bycia. Zawsze była uśmiechnięta i najtrudniejsze problemy, z którymi zwracały się do niej dziewczyny, ona potrafiła w szalenie dyskretny sposób dać jakąś radę, próbować się rozwiązać, bo nie wszystkie czasami problemy można było od razu rozwiązać, ale była taką osobą, do której zawsze można było się zwrócić. I na przykład ona też nie tolerowała, że dziewczęta wymawiały się od ćwiczenia podczas lekcji WF-u. Nie uznawała tego. Uważała, że po prostu to nie jest choroba, te trudne dni, które mamy, że wszystko można dostosować. Że bardzo rzadko zdarza się tak, że naprawdę dziewczyna powinna mieć zwolnienie lekarskie. I byłyśmy jej wdzięczne za to, bo niezależnie od tego, w jaki miałyśmy stopień sprawności fizycznej, ona potrafiła u każdej uczennicy dostrzec coś, co należy wyróżnić. No jeszcze powiem, że te lekcje WF-u dlatego też jeszcze były miłe, że na sali stało pianino. Uczyłyśmy się tańców i po prostu to było bardzo przyjemne, bo że nie tylko takie ciągle przewrót w przód, skok przez kozła czy coś takiego, ale tańce to bardzo było miłe. I dzięki temu ja zawsze jak rozmawiam czasami z młodszymi Dąbrówczanami, to mówię, że my wszystkie, te starsze Dąbrówczanki umiemy tańczyć, więc gdyby ktoś zechciał nas zaprosić na jakieś tańce, proszę bardzo, jesteśmy do dyspozycji.
Marysia Niedzielska po mężu Jarłowiecka przepadała za tańcem, a szczególnie lubiła walc angielski i w tym odnosiła sukcesy. Zadzwoniłam do niej, przypominając maturę w 1966 roku.
Milenium, pamiętna data.
Dąbrówka, jaka to była szkoła, twoim zdaniem?
No ja wspominam ją bardzo dobrze. Bardzo dobrze i nawet nie przeszkadzały mi te wszystkie zasady, które nieraz chętnie by się omijało. Ale po prostu wierz mi, że ja na przykład do dzisiaj kocham granatową spódniczkę i białą bluzeczkę. Także wiesz to, że te wszystkie boszczenia tam i te berety i to wszystko to miało jakiś sens, wiesz. Tak może pokory uczyło. No, a teraz jeżeli chodzi o nauczycieli, to powiem ci szczerze, że jak się chodzi do szkoły, to się zawsze uważa, że fajni są ci, co nie wymagają. Natomiast jak się skończy, to stwierdzam, że najwspanialsi to właśnie byli ci, którzy mocno wymagali. Powiem ci szczerze, że ja niektóre rzeczy do dzisiaj pamiętam z matematyki i na przykład polski tak samo. Proszę pani profesor Wolfen, to już naprawdę było coś wspaniałego. No, także jak przejeżdżam koło tej szkoły, to zawsze wspominam, że to jest moja szkoła.
Marysia Niedzielska-Jarłowiecka urodziła 7 dzieci i dzielnie je z mężem na porządnych ludzi wychowali. Grażyna Mormol.
Początkowo w szkole miałyśmy dużo takich dziewczyn, które były bardzo uzdolnione właśnie sportowo. Przede wszystkim szkoła w gimnastyce artystycznej bardzo wysoko stała. Może też dlatego, że ta sala gimnastyczna, która była przy Placu Bernardyńskim, była świetnie wyposażona. I w takiej bardzo dobrze wyposażonej sali łatwo było trenerom prowadzić zajęcia. Drugą dziedziną, którą myśmy się naprawdę wyróżniały, to było pływanie. Bożena Cedro to była nasza uczennica. Klemińska tak samo. Teresa Zarzeczańska to przecież nasza sztandarowa dąbrówczanka. Koszykówkę graliśmy też bardzo długo i przypominam, że jedną z najważniejszych zawodniczek dąbrówczańskiej była Małgorzata Dydek, już niestety nieżyjąca, która grała w NBA i była naprawdę tam zawodniczką bardzo wysoko cenioną. W szkole przez długi czas była bardzo silna drużyna koszykarska. W dalszym ciągu są modne, jak i za dawnych czasów, wycieczki, rajdy, różne marsze i tak dalej. Także można powiedzieć, że
duch sportowy nadal żyje.
Żyje i nie zaginął.
Katarzyna Bardz-Dylewicz, stomatolog, matura 1966. Nie wiedziała do końca, czy idzie do szkoły Marii Magdaleny, czy do Dąbrówki. W domu była żywa tradycja Marynki.
To była taka, trudno powiedzieć, że tajemnica rodzinna, ale w tamtych czasach były bardzo różne tajemnice rodzinne. O nie wszystkich sprawach rodzinnych z przeszłości można było mówić głośno. Ja wiedziałam, że będę uczęszczała do liceum, które jest związane rodzinnie, bo mój pradziadek Władysław Jakubowski właśnie kończył słynną Marynkę. Prawdopodobnie były to 90. lata XIX wieku. Także ja wiedziałam, że idę do liceum z bardzo wielkimi tradycjami, ale również w liceum dowiedziałam się, że jest to liceum imienia Dąbrówki, które ma z kolei też wspaniałe tradycje jako żeńskie liceum przysięgające okresu międzywojennego, a nawet i wcześniej.
Twój ulubiony nauczyciel, taki, którego pani wspominasz.
Po pierwsze na pewno wychowawczyni, dlatego że miałyśmy chyba szczęście, że akurat naszą wychowawczynią naszej klasy była Barbara Rataszewska. Było to jej pierwsze wychowawstwo. Pojawiła się młoda, piękna dziewczyna, która praktycznie promieniowała jakby symbolem nauczycielstwa, które kojarzyło nam się z przeczytanych powieści Lucy Montgomery, Ania z Avonlea, czy Ania na Uniwersytecie. Także na pewno nasza klasa była pod dużym jej wpływem, urokiem osobistym, a przy tym była świetnym pedagogiem, jeżeli chodzi o fizykę. No ale potem to było tak, że chyba można powiedzieć, tak jak ona była naszą młodą taką przewodniczką wprowadzającą nas w życie i również w zagadnienia na przykład fizyki, ale przede wszystkim też lekcje wychowawcze, to wszystko bardzo tak romantycznie się układało. A drugą osobą był nauczyciel języka polskiego, pani profesor, myśmy mówili Foltynka. Dobrze pamiętam chyba.
Anna Foltyn.
Tak, Anna Foltyn, ale myśmy mówili Foltynka.
Wybrałam się do naszej starej budy, naszej, a nie naszej. Po 40 latach szkoła Marii Magdaleny odżyła. Zaglądałam do sekretariatu.
Ja się nazywam Ewa Paśka. Jest pani tu też bardzo ważną osobą, bo bez pani się nie dostanie człowiek tam dalej.
Nie. Ja pracowałam kiedyś tutaj na tym miejscu, czyli byłam sekretarką, no a już od paru lat, od 2014 roku pracuję tylko na pół etatu, bo już jestem emerytką. Także zajmuję się teraz kadrami nauczycielskimi i pracowniczymi.
Duże są te kadry?
No, w tej chwili około 50 osób jest nauczycieli, a obsługi chyba 19. Także no, jakby to miała być firma, no, to byłoby około 70 osób. To jest dosyć duże przedsiębiorstwo, no w cudzysłowie, bo przecież nie jest przedsiębiorstwo, tak?
Przedsiębiorstwo szczególne, bo tutaj wykuwa się umysły.
No, tak.
Dyrektor szkoły świętej Marii Magdaleny Jerzy Sokół.
Gratuluję, że pan kieruje tak wspaniałą szkołą o tak bogatej tradycji i szkołą, która jest poniekąd spokrewniona z Dąbrówką poprzez historię, która splotła losy tych dwóch szkół.
No to jest gabinet dyrektora Liceum Świętej Marii Magdaleny. W tym gabinecie, skoro mamy historię, to niech będzie historycznie. Dyrektorem pierwszym był pan Michał Ratajczak. W latach 1990, kiedy szkoła została reaktywowana, 1994. Później dyrektorem szkoły była pani Lucyna Woch. A od roku 2019 dyrektorem szkoły zostałem ja. I aktualnie mam zaszczyt, honor być tutaj w tym gabinecie. W gabinecie, jak widzi Pani, są pamiątkowe zdjęcia członków Rady Pedagogicznej z różnych lat. Są też dwa obrazy nawiązujące do nazwy szkoły. Ten taki duży obraz to jest obraz ufundowany przez poznańskiego filantropa pana Ignacego Mosia, który też ufundował naszą tablicę, taką historyczną, która jest przy wejściu szkoły. Obraz bliżej nieznanego autora ze szkoły monachijskiej, Chrystus i Święta Maria Magdalena.
Tak się prezentuje się pięknie.
Drugi obraz to jest kopia ufundowana przez jednego z rodziców. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze też inny dar, inny prezent. W takiej czerwonym obramowaniu jest replika dokumentu fundacyjnego szkoły biskupa Andrzeja Zaręby z 1302 roku, w którym to dokumencie, oryginał jest w archiwum państwowym w Poznaniu, zachował się, jest, można go dotknąć, zobaczyć. I jest w tym dokumencie właśnie przyzwolenie na otwarcie szkoły przy kolegiacie świętej Marii Magdaleny, czyli Ad Sancta Maria Magdalena, czyli de facto jest to nasz pra początek, bo od tego roku wywodzimy swoją tradycję.
Pierwsi prezydenci, prawda, w 19 roku, Jarogniew Drwęski, Cyr Ratajski, też są w gronie tych wychowanków.
Twórcy Uniwersytetu Poznańskiego, prawda, też, bo w dużej mierze spora część osób, która zaangażowana była w Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, które zakładali też marynkarze, przeszła niejako automatycznie w szeregi osób, które tworzyły podstawy Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Uniwersytet, który potem został nazwany Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dąbrówka znalazła się w murach Szkoły Marii Magdaleny w 1948 roku. W 1947 roku stała się tu rzecz przykra. Na czym polegał ten dramat, który zdarzył się w 1947 roku?
To był taki dramat typowy dla całego pokolenia i dla Polski tamtych lat. Dramat związany z tym, że nastała nowa polityczna rzeczywistość, nowy system. Choć niektórzy mogli mieć jakieś złudzenia w 1945, 1946 roku, to w 1947 już tych złudzeń raczej nie mieli, albo zostały te złudzenia boleśnie rozwiane. Tak jak w wielu szkołach, o czym ostatnie prace Instytutu Pamięci Narodowej pozwoliły nam na nowo się dowiedzieć, w wielu miejscach, w wielu instytucjach działały takie konspiracje młodzieży albo konspiracje połakowskie, które zakładały, że ten system, który został w Polsce tutaj zaprowadzony, to jest rzeczą niemożliwą, żeby został wprowadzony na stałe, skutecznie. No i takie spontanicznie powstały organizacje konspiracyjne były w wielu miejscach i taka organizacja była też tutaj w murach Marynki. Kłopot tylko polegał na tym, że wśród członków tego tajnego sprzysiężenia, tej konspiracyjnej organizacji, wśród kolegów pojawił się jeden z nich, który miał doskonałą wiedzę o strukturach konspiracyjnych i okazało się, że jego koledzy zdobyli informację o tym, że jest agentem Urzędu Bezpieczeństwa. I trudno sobie wyobrazić, jak wielkie musiało być
przerażenie,
tak? Kolega, którego się znało i którego się dopuszczało do takich właśnie tajemnic, a z drugiej strony niebezpieczeństwo w postaci represji dla dziesiątek uczestników tej konspiracji, w związku z tym w geście pewnej samoobrony, ale też w geście wymierzenia sprawiedliwości dla kolegi, który zdradził, uznano, że trzeba go wyeliminować, trzeba go usunąć z tej organizacji. No i jedynym sposobem, jednym środkiem, który temu miał służyć, miała być próba zwabienia go do ruin kościoła franciszkanów obok. No i trzech członków tej organizacji w kościele zwabiło tego nieszczęsnego agenta, no i tam został on zabity. Zbrodnia niemalże natychmiast została ujawniona i natychmiast też okazało się, że ich przewidywania były słuszne, ponieważ w ciągu kilku kolejnych dni bez większego problemu aresztowano dokładnie tych, którzy dokonali tego zabójstwa, ale też wielu kolegów, którzy brali udział w tej konspiracji. Czyli wiadomo było, że uprzedzono tylko o jakiś tam czas aresztowania, które były przygotowane. To był styczeń 1947 roku.
Wiadomo, jak wtedy działały sądy.
Sąd miał charakter pokazowy, publiczny. Nowe władze zadbały o to, żeby wykorzystać go propagandowo i, że się tak brzydko wyrażę, upiec kilka takich politycznych korzyści na tle tego całego dramatu. Znaczy tak, przestaje istnieć szkoła o takiej tradycji, o takim dorobku, o takim rycie wychowania, która nie bardzo wpasowywała się w nową rzeczywistość. To jest raz. Druga kwestia, przestaje istnieć środowisko nauczycielskie, przedwojenna kadra, która w tej szkole pracowała, którą można było teraz rozparcelować po kilku jakichś tam ościennych placówkach. Trzy, można było zlikwidować też 15. poznańską drużynę harcerzy imienia Romualda Traugutta. Oni też byli w tej konspiracji, można było też ją skreślić z tej listy. Zamiast tego oczywiście można było, wykorzystując ten budynek, później powołać tutaj nowe liceum, które miało być zupełnie innym.
Szkoła odrodziła się dzięki staraniom wychowanków, tak. Czy tak można powiedzieć?
Panowie ze stowarzyszenia w latach 90., kiedy to wieloletnie starania odtworzenia szkoły Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu zostały zakończone sukcesem. To się też ściśle wiąże z historią Polski. Taka dziwna rzecz. Przestała szkoła istnieć, kiedy przestała istnieć nadzieja na wolną Polskę. Odrodziła się szkoła dokładnie wtedy, kiedy pojawiła się nadzieja na wolną Polskę.
Mówił dyrektor szkoły Świętej Marii Magdaleny Jerzy Soku, którego żona, jak się okazało, jest także dąbrówczanką. Grażyna Mormol.
Przyznam się, że ta szkoła, do której my wyszłyśmy, może to źle zabrzmi w tej chwili, ale ponieważ Dąbrówka była starą szkołą, to ten stary budynek bardzo współgrał z tą Dąbrówką. Ja pamiętam, że jak po przyjęciu mnie, kiedy się pierwszy raz zjawiłam już jako uczennica w tej szkole, to bardzo podobało mi się to, że idzie się, co prawda nieduży, czerwony budynek, cofnięty w ogrodzie, ale bardzo mi się to podobało, że wchodzisz i jakby odcinasz się od tego całego rynkowego rozgardiaszu. I ta zieleń, to, że ten budynek był cofnięty, że było tam duże dosyć podwórze z drzewami, krzewami, faktycznie sprawiało takie wrażenie, że po prostu ta nasza szkoła to jakby taki jest nasz świat.
Wacława Małecka.
Jan Kasprowicz, no to poeta znakomity. I to jest postać, która łączy Liceum Marii Magdaleny z Dąbrówką.
Tak. Na budynku szkoły umieszczono tablicę pamiątkową. Natomiast za naszych czasów, mimo że my dąbrówczanki, prawda, ale postanowiłyśmy uczcić pamięć poety, ponieważ byłyśmy w tym budynku, gdzie on przebywał i jego duch tam krążył. I wtedy była taka inicjatywa, żeby tutaj uwiecznić go na jakimś popiersiu w szkole, w budynku szkolnym. Ale co jest ciekawe, że żeby to zrealizować, ten pomysł, zbierałyśmy kapsle i jakieś drobne rzeczy metalowe. No i teraz jak żeśmy się wyprowadzali z budynku przy ulicy, jeszcze przy Placu Bernardyńskim, do siedziby przy ulicy Żeromskiego, no to zabieraliśmy jakby swój dobytek, ten majątek, w tym też było to bardzo ciężkie i duże popiersie Kasprowicza. I tak jak mówisz, to jest takie symboliczne połączenie tej naszej wspólnej historii. Był też taki czas, że uczniowie, ci przedwojenni, absolwenci Marynki i ci powojenni mieli jakby trochę do nas żal, że myśmy odebrały jakby tą szkołę im i że to jest nasza jakby wina, że my tam ten budynek żeśmy zajęły. No, takie różne były w tym czasie żale, ale oczywiście to wszystko się wyjaśniło i dzisiaj możemy się spotykać, chodzimy nawet tam czasami, jakieś uroczystości były, też byliśmy proszeni. Byliśmy też na takim wieczorze o Kasprowiczu w budynku dzisiejszej Marynki.
Grażyna Mormol i Wacława Małecka są absolwentkami Dąbrówki i od 20 lat działają w Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły, a dziś opowiadały o jej historii. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.